Dziękuję, że ksiądz w ogóle znalazł czas dla nas tego dzisiejszego wtorkowego wieczoru. Nazwaliśmy rozmowa wieczorna, a temat Boża opatrzność w naszym życiu. Księże doktorze, może kilka słów definicji.
Od razu muszę powiedzieć, że w kilka słów to się tego nie da powiedzieć, bo to jest temat rzeka i praktycznie wszystko, co Biblia opowiada o Panu Bogu, o stworzeniu i odkupieniu świata i ludzi przez Chrystusa, czy o działaniu Ducha Świętego w świecie, w każdym wierzącym, w Kościele, to można nazwać opatrznością, bo dla mnie opatrzność to jest właściwie sam Pan Bóg w Jego niepojętej tajemnicy istnienia. Pan Bóg ma imię, ja jestem. I to samo dotyczy opatrzności Bożej. On jest cały czas ze mną. I tak samo jak Jego miłość, Jego miłosierdzie, Jego sprawiedliwość. A my mamy powołanie rozpoznać Jego obecność w naszym życiu. I zwykle po upływie pewnego czasu dopiero zdajemy sobie sprawę, że Pan Bóg coś tam z nami zrobił, że uchronił nas przed jakimś złem, przed jakimś złym wyborem, czy przed jakimś nieszczęściem, czy pokierował naszymi myślami, naszymi decyzjami. I w pewnym sensie widzimy dlatego działanie Bożej opatrzności w czasie przeszłym. Mówimy, że Pan Bóg coś tam zrobił. Ale Pan Bóg robi to cały czas i jest w każdym momencie naszego życia i usposabia człowieka do rozpoznania swojej woli. Jest taki, no weźmy taki przykład, klasyczny przykład z Biblii. No. Abraham, starszy pan, dobrze usytuowany, wszystko ma w życiu tak, jak chce, jak mu potrzeba, a okazuje się, że jest jedynym człowiekiem na świecie, który wierzy w Pana Boga i wierzy Bogu i rozpoznaje Jego głos i zostawia wszystko i rusza w świat nieznany i zaczyna się nowa historia jego życia. To jest coś właśnie takiego niesamowitego właściwie. Czasami Pan Bóg posługuje się też różnymi wydarzeniami czy różnymi ludźmi, którzy sami niekoniecznie zdawali sobie sprawę, że są w pewnym sensie też narzędziem w ręku Boga. I czasami nawet postępowali wbrew Jego zasadom, bo Pan Bóg potrafi nawet ze złych rzeczy czy wydarzeń wyprowadzić dobro. I takim przykładem jest święty Paweł, człowiek, który wierzył w Pana Boga, ale przeżył nawrócenie o 180 stopni i zaczął właściwie nową historię swojego życia i nową historię chrześcijaństwa. Przez niego właściwie przyszło chrześcijaństwo do Europy, bo wyszło z tej granicy żydowskiej i poganie też usłyszeli dobrą nowinę. Albo jeszcze w Starym Testamencie też ze zła Pan Bóg wyprowadził dobro. To jest historia Józefa i jego braci, nie? Józefa Egipskiego. Oni go sprzedali, byli zazdrośni o najmłodszego. Nie o najmłodszego, najmłodszy to był Benjamin. Ale on był ulubieńcem ojca i okazało się, że później przez to, że on dostał się do Egiptu, tam zrobił karierę, pomógł ojcu i braciom. A już takim bardzo pięknym przykładem działania opatrzności Bożej jest Ewangelia z ubiegłej niedzieli, gdzie Pan Jezus czeka na Samarytankę przy źródle, przy studni Jakubowej. Jakby sam to wszystko przygotował, wyreżyserował, uświadomił kobiecie, co jest największym darem w życiu. Tak działa opatrzność Boża. I Bóg objawił się i objawia w dalszym ciągu jako prawdziwy ojciec, jako opiekun, kochający, troszczący się o wszystkie stworzenia. I jak mi dzisiaj powiedział jeden młody człowiek, on to robi tak, nie jak my chcemy, tylko tak, jak potrzebujemy. Taką rozmowę, nawet dosyć krótko przed naszą audycją, właśnie z jednym młodym człowiekiem, aż mnie zaskoczył taką opinią. Boża opatrzność ogarnia właściwie wszystko. Dlatego jeszcze warto wspomnieć może przy tym, wszystkie prawa natury to też jest Boża opatrzność. Prawa, które trzymają całe uniwersum, cały kosmos, naszą Ziemię przy życiu. To są prawa fizyki, chemii, biologii. To są prawa Boże, przez Boga ustanowione, a my w miarę naszego rozwoju, postępu cywilizacyjnego, nieustannie je poznaje i jeżeli wierzy w Boga, to widzi w nich troskę Bożą o świat. I w tym sensie Pan Bóg nie tylko stworzył świat, ale nieustannie nieustannie go stwarza i to jest też jego opatrzność. Pan Bóg stwarza świat, podtrzymując go w istnieniu. Pan Jezus mówi tak ładnie w Ewangelii o liliach w polnie, które Pan Bóg pięknie stroi. One żyją krótko, ale mimo wszystko Pan Bóg je pięknie stroi. Mówi o ptakach niebieskich, które są karmione. I to jest taka zachęta dla nas, żebyśmy po prostu zaufali. Zaufali Panu Bogu. W psalmach jest bardzo dużo na temat opatrzności Bożej. Kto się w opiekę odda Panu swemu, śpiewamy w kościele. Ale to jest psalm właściwie 91, pod skrzydłami Bożymi, nie? Kto przebywa w pieczy najwyższego i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo, Boże mój, któremu ufam, bo on sam Cię wyzwoli z siły myśliwego i od kusów skupnego słowa. Piękny, długi, długi psalm. Drugi, który mnie się bardzo podoba i który pewnie wszyscy znają i też pewnie się wielu podoba, to jest na przykład psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia i choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To są takie niesamowite słowa, które odrobinę wiary człowiek ma, to one go uniosą, podniosą i pokażą mu sens. Wczoraj też rozmawialiście dużo na temat sensu, nie?
Tak.
I to jest właśnie Boża opatrzność. No, tak jak mówię, no, można by jeszcze długo, długo opowiadać, ale myślę, że te najważniejsze elementy Bożej opatrzności tutaj wspomniałem i każdy z nas ma jakieś tam doświadczenia też. Jestem na takim etapie mojego życia, że wydaje mi się, że Pan Bóg coś jeszcze zmajstrował tam przy moim powołaniu i dużo się rzeczy dzieje. Takich, które staram się to traktować z wiarą i z pytaniem też, czego chcesz właściwie, nie? Czego chcesz od nas, Panie, za te hojne dar.
Tak często właśnie jesteśmy świadkami, bo czy też słyszymy o ludzkich tragediach. Jak takie tragedie pogodzić z Bożą opatrznością?
Myślę, że tutaj nie można dać jednoznacznej odpowiedzi, bo są tragedie, które sami prowokujemy, które wręcz stwarzamy, bo Pan Bóg dał nam wolną wolę i ona powinna nam pomagać świadomie i dobrowolnie wybierać dobro, ale tego nie zawsze czynimy. Nasze wybory są nie zawsze obiektywne, albo właściwie zawsze subiektywne. My wybieramy dobro, które w danym momencie jawi nam się jako dobro, ale w rzeczywistości może być złem. Dopiero po upływie czasu sami zauważymy, że jakie są skutki tych decyzji, czy one były dobre dla nas i dla naszego otoczenia, i jakie tragedie czasami one też ich powodują. No taką tragedią może być na przykład wypadek samochodowy. Ktoś nieroztropny, przekonany o swojej zdolności kierowniczej, o super samochodzie, który ma, szaleje. I tragedia, wypadek, zabija innych, przy tym sam jest zraniony. Czy można w takim przypadku w ogóle mówić o tym, że opatrzność Boża tutaj nie zadziałała? Pan Bóg nie zadziała na pewno wbrew naszej woli. Musimy o tym pamiętać, mówiąc o opatrzności. Bóg nie działa wbrew naszej wolności. Tak nas stworzył, że dał nam możliwość wyboru naszych decyzji i jednocześnie jest to związane z naszą odpowiedzialnością. My ponosimy odpowiedzialność za nasze czyny, te dobre i te złe. Oczywiście, że można mieć pretensje do Pana Boga, że tak nas stworzył, ale czy my akurat, jeżeli chodzi o naszą wolność, nie widzimy w niej jednego z najwyższych dóbr, o które potrafimy walczyć nawet? Pan Bóg dał nam wolność, abyśmy mogli samodzielnie i dobrowolnie uczestniczyć w Jego dziele, żebyśmy byli współtwórcami świata. Wolność jest jednym z elementów obrazu Bożego w nas. Myślę, że chyba nawet tym najbardziej takim widocznym jesteśmy stworzeni na obraz Boży. I jeżeli robimy akurat z tego elementu zły użytek, to jest to przyczyna najczęstszych tragedii, bo wolność źle użyta prowadzi ludzi do pychy, prowadzi do różnych konfliktów w rodzinie czy międzynarodowych. Konfliktów, masowych zabójstw, wszyscy mamy w pamięci. Drugą wojnę światową, ogromny holokaust, Oświęcim. Ludzie się później potem pytali, gdzie był Pan Bóg, ale przez ostatnie 250 lat przed II wojną światową mocno nad tym pracowali, żeby Pana Boga wykluczyć ze swojego życia. Albo taki przypadek, tragedia, no Titanic, to jest też taka ogólno znana tragedia. To był tam winien. Tam była winna pycha ludzka. To nie był winien Pan Bóg, nie? Tylko ludzie byli przekonani też, że już mają takie narzędzie, że tam się już nic nie stanie, będą szybko, pięknie, mocno. To jest często wina ludzi w przypadku tragedii, także Pan Bóg nie wkroczy jak jakiś automat, widząc, że coś człowiek źle robi, tylko w pewnym sensie dopuszcza to zło, które my sami wybieramy. Oczywiście, że dzieją się tragedie bez udziału ludzkiej woli, na przykład trzęsienie ziemi, nie? Coś, co jest niezależne od ludzkiej woli. Teraz w Turcji było takie i w Syrii. Ja mam w parafii kilka osób z Syrii, to są chrześcijanie. I jedna z pań właśnie się pytała mnie, no gdzie był Pan Bóg w tym wszystkim? I to trudno jest wytłumaczyć ludziom w takim przypadku. Powiedziałem tylko, że Pan Bóg jest wszędzie tam, gdzie się dzieje dobro i tam się też działo dużo dobra, ale z drugiej strony ludzie, mając w pamięci, że mieszkają w takiej okolicy, gdzie zdarzają się często mocne trzęsienia ziemi, powinni się też w pewnym sensie zabezpieczyć, bo Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy umieli wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. I sama przyznała, że na przykład dom, w którym ona kiedyś mieszkała w Syrii, był bardzo byle jak zbudowany. Nie dlatego, że nie mieliby pieniędzy, tylko po prostu ludzka naiwność, głupota i sam fakt, że mnóstwo ludzi w ten sposób straciło życie. Ja wiem, że taka odpowiedź nie zadowoli wszystkich, bo w każdej tragedii jest jeszcze obszar tajemnicy i tak jak już wcześniej wspomniałem, dopiero ludzie po pewnym czasie rozumieją to i wyciągają z tego różne wnioski.
Ktoś mi właśnie opowiedział, że właśnie przy takiej stłuczce samochodowej zawiązała się niesamowita, można powiedzieć, miłość między mężczyzną a kobietą, którzy uczestniczyli w tej stłuczce, że nawet się pobrali i są szczęśliwym małżeństwem.
No, gratulacje dla mnie. To była tylko stłuczka, to nie było coś wielkiego.
To nie było coś wielkiego, ale na pewno, ale takie sytuacje są właśnie.
No pięknie, dobrze, że w taki sposób rozwiązali ten problem, bo ja miałem sam dwie stłuczki, to znaczy nie ja kogoś stuknąłem, tylko ja we mnie wjechano. To trochę inaczej to wygląda.
Na pewno tak się... Ale tragedia na pewno jest. I właśnie jak pojąć taką śmierć niewinnego dziecka? Przecież to bardzo wiele osób może stracić w ogóle wiarę w Bożą miłość, w Jego opiekę. To jest bardzo trudne. Jak takim rodzicom to wytłumaczyć, albo jak do nich podejść?
Ej, tutaj chyba to nie ma recepty. To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. To zależy od wiary w Boga, obrazu Boga, jaki mamy w sobie. I od naszych oczekiwań też w stosunku do Boga. Z jednej strony dziś śmiertelność wśród dzieci jest o wiele mniejsza niż przed wiekami. W dawnych czasach, kiedy ludzie o wiele krócej żyli, a rodziło się mnóstwo dzieci i śmiertelność pośród dzieci była bardzo duża, ludzie potrafili sobie to jakoś wytłumaczyć. Wtedy wierzono, że te maleństwa powiększają grono aniołków. Stąd na przykład w kościołach barokowych czy późniejszych, na obrazach też, na ołtarzach mnóstwo małych aniołków. Jak ktoś się pyta, dlaczego tyle tych aniołków, to nie był tylko trend taki w sztuce, tylko ludzie w ten sposób przepracowywali właśnie stratę dzieci. Bo dzieci rodziło się kilkanaście w małżeństwach. Nie tak jak dzisiaj jedno czy dwoje. Ale ja opowiem historię z mojego życia, z mojej pracy duszpasterskiej. Kilkanaście lat temu to już było. Już tutaj pracowałem w tej parafii i późnym wieczorem, tak mniej więcej, no już było po 10:00, przygotowywałem się do nocy, dostałem wezwanie do chorego dziecka, tak mi powiedziano. Ja wtedy miałem dyżur duszpasterski, bo w biegniu księża mają kilka dni w roku taki obowiązkowy dyżur, 24 godziny na dobę, jak ktoś potrzebuje rozmowy, czy trzeba pojechać gdzieś do szpitala z namaszczeniem chorych, czy ze spowiedzią, gdzieś czy w domu coś się stanie. Także czasami zdarza się, że nic się nie dzieje, czasami jest to tylko telefon, rozmowa z kimś, kto chce dobrze porozmawiać. I wtedy to była taka sytuacja, gdzie ja, no, jadąc tam, wiedziałem, że jadę do chorego dziecka. A jeszcze wcześniej nie było nawigacji, było w 22 becieku. Wcześniej sobie sprawdziłem na planie Wiednia, gdzie skręcać, żeby... I tak się zastanawiałem późno, jak ja to znajdę po ciemku, jakie tam będzie oświetlenie. Ale Pan Bóg tak mnie poprowadził, że ja tam, ja wiem, może za 20 minut potrzebowałem, żeby tam dotrzeć. Osiedle domków jednorodzinnych. Takie dziwne numery, też zastanawiałem się, jak ja to znajdę, ale jakoś mi się udało, tam już ludzie stali, też zapytałem, pokazali mi w którą stronę. I wszedłem do tego domu i to dziecko nie było chore, tylko ta dziewczynka już nie żyła. I młodzi rodzice, teściowie z jednej, z drugiej strony, jeszcze dwójka małych dzieci innych. Taka ciężka atmosfera mnie zatkało i właściwie nie wiedziałem w tym momencie, co mam robić. Ale taki mały chłopiec, który tam był, to był kuzyn tej dziewczynki zmarłej, później mi powiedzieli, jak mnie zobaczył, to mówi, o, Pan Bóg przyszedł. I to tak rozładowało trochę atmosferę, nawet widziałem uśmiech na twarzy matki. Ale ja nie wiedziałem, co mam z nimi robić. Usiadłem po prostu przy nich na podłodze, bo oni wszyscy siedzieli na podłodze przy tej małej dziewczynce. Powiedziałem, jeżeli Państwo chcecie ze mną porozmawiać, to jestem do Waszej dyspozycji. I zaległa cisza. Ja wiem, tak z 5 minut nic nie mówiliśmy. I ja się w tym czasie modliłem za nich. Nie wiem tak, skąd nagle zapytałem ich, opowiedzcie mi o Waszej córce. I oni zaczęli opowiadać. Popatrzyli się najpierw tak trochę zdziwieni, ale zaczęli opowiadać o jej życiu, jaką chorobę miała ona, niewrodzoną wadę serca. To był taki moment, że oni przepracowali w bardzo krótkim czasie właściwie historię życia z tym dzieckiem. Powoli przychodzili do siebie, ale później przyszedł taki moment, że przyjechała, to już było po tym jak policja, bo policja musi być przy takich wydarzeniach w Wiedniu. Później przyjechali z zakładu pogrzebowego po zwłoki tej dziewczynki i matka wtedy ją wzięła w ramiona i nie chciała jej dać. I znowuż był taki moment, że ja się czułem zupełnie słaby i wszystkie w ogóle wybuchli płaczem. Ja dopiero po pewnym momencie, a może nawet to nie był moment, to było przynajmniej 10-15 minut, wziąłem te kobietę w ramiona, przytuliłem ją do siebie i powiedziałem tylko do niej, pani córka chce już pójść dalej. I ona wtedy ją spokojnie dała tym ludziom z zakładu pogrzebowego. No i później, po tym jak dziecko pojechało dalej, siedzieliśmy jeszcze gdzieś do 3-4 rano. Ja wróciłem do domu, już w ogóle się nie kładłem spać. I cały dzień tylko to chodziło po głowie. Taki moment, że rzeczywiście to widać było działanie Pana Boga. Jak wytłumaczyć? Myślę, że każda śmierć dziecka jest inna. Znam dwoje ludzi, którzy pracują w Sankt Anna Kinderspital. Jeżeli dziecko tam trafi, to bardzo rzadko wychodzi stamtąd żywe. Jedna pani akurat nie może sobie poradzić z tym, że dzieci umierają tam, mimo że jest pielęgniarką. Z kolei lekarz, który tam pracuje, znajomy mój, on po prostu rozmawia z ludźmi na ten temat, nie ukrywa przed rodzicami, nie opowiada mi jakichś tam historii dziwnych, pocieszających, że wszystko będzie dobrze, tylko po prostu mówi, jaka jest sytuacja i stara się nawet, żeby rodzice byli przy śmierci dziecka. Jak on mi mówi, za każdym razem jak dziecko umrze, to on otwiera okno, żeby ta jego dusza już poszła prosto do Pana Boga. Także no nie ma recepty. Ja myślę, że nie ma recepty takiej konkretnej. Tu trzeba rzeczywiście dużej wiary, dużej cierpliwości i to jest też problem naszego podejścia do tajemnicy śmierci. Bo jeżeli w śmierci widzimy już koniec, no to rzeczywiście to wszystko nie miało sensu. Ale jeżeli śmierć jest przejściem do innego życia, do Pana Boga, do powiększenia grona aniołków w tym przypadku, to jest nadzieja dla rodziców na pewno.
Tu, księże doktorze, mówimy o nieszczęściu, ale Boża opatrzność czuwa nad nami również wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy jesteśmy silni, kiedy mamy wspaniałą pracę i też zdrową i pełną rodzinę.
To prawda, tylko że wtedy to sobie nie zdajemy z tego sprawy, że Pan Bóg jest z nami i my zwykle Pana Boga wzywamy i oczekujemy, żeby przyszedł do nas, jak się nam źle dzieje. Jak to mówi przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Nie? Ale jest też inne przysłowie, które mówi, że bez Bożej pomocy próżno wstawać o północy. Nie? Fakt, że jesteśmy zdrowi, że mamy dom i pracę, że się nam dobrze powodzi, to jest najlepszy przykład Bożej opatrzności tak naprawdę. Oczywiście, że teologii, czy w ogóle religii, niekoniecznie naszej, katolickiej, istnieje takie przekonanie, to jest bardziej protestanckie i pochodzące też z judaizmu, spojrzenie, że życie i sukces życiowy świadczy o tym, że jesteśmy wybrańcami Pana Boga, szczególnymi wybrańcami Pana Boga. O tym mówił Calvin. On miał taką wizję życia. I to widać dzisiaj szczególnie w Szwajcarii, nie? Że bogactwo jest szczególnym świadectwem wybraństwa Bożego. Ale problem polega na tym, że ludzie bogaci często zapominają o tym i dochodzą do wniosku, że Pan Bóg jest im niepotrzebny. To już Pan Jezus mówił w Ewangelii, że bogatemu trudno wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale nie dlatego, że jest bogaty, tylko dlatego, że on ufność pokłada w sobie i w pieniądzach, w materii, a nie Panu Bogu. Także trzeba umieć Panu Bogu dziękować za wszystko, cieszyć się z każdego daru, że jesteśmy zdrowi, że mamy dach nad głową, że gdzieś się obudziliśmy, że Pan Bóg dał nam jeszcze jeden dzień, że mamy dobrych ludzi obok siebie, że się dobrze z nimi rozumiemy. Bo tak jak Psalm 92 mówi pięknie, dobrze jest dziękować Panu Bogu, śpiewać imieniu Twojemu Najwyższy, głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocą. Wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie Twe myśli. To prawda, Pan Bóg jest z nami też, kiedy nam się dobrze powodzi.
To może takie już przedostatnie pytanie. Czy można wskrzeszyć przeciw Bożej opatrzności?
Tak, myślę, że tak, jeżeli się wystawia Pana Boga na próbę. Jeżeli to już o tym ktoś tam, Pan Jezus mówił, żeby nie wystawiać, nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę, nie? Ale no...
Albo też łamanie...
To jest właśnie to, komuś się dobrze powodzi, niezachowywanie przepisów drogowych. Zbyt szybka jazda na przykład. To jest właśnie grzeszenie przeciwko opatrzności Bożej, czy zły tryb życia, nadużywanie, nie tylko alkoholu, czy innych jakichś tam używek, ale też i złe odżywianie samo się. To też może być takim świadomym, jeżeli to człowiek robi świadomie, bo są rzeczy, które podświadomie się dzieją. Trudno tam mówić o wolnym wyborze. Ale można skrzeszyć przeciwko Bożej opatrzności, oczywiście.
Czyli kiedy łamiemy Boże przykazania.
Też, na pewno. To jest. Przykazania są dziełem Boga, po to nam dane, żebyśmy według nich żyli, i to ma nam gwarantować dobry rozwój. Jeżeli nie przestrzegamy, jeżeli je świadomie łamiemy, no to wtedy oczywiście grzeszymy przeciwko opatrzności Bożej.
Mnie się bardzo podoba cytat świętego Franciszka Salezego, który tutaj zacytuję. Im prawdziwsza i doskonalsza będzie nasza zażyłość z Bogiem, tym bardziej ku nam będzie wychodzić Jego opatrzność.
Tak, tym bardziej będziemy rozumieli właściwie, co On od nas chce. W tym znaczeniu. My rozumiemy Bożą opatrzność jako tylko opiekę, nie? Ale tu chodzi oczywiście o... Im bardziej jesteśmy świadomi obecności Boga w naszym życiu, tym bardziej będziemy jej doświadczać. To chciał powiedzieć święty Franciszek Salezy, tak myślę przynajmniej.
Księże doktorze, spróbujmy podsumować to naszą dzisiejszą rozmowę. Może jakieś wskazówki, może...
To już bym musiał mieć konkretne jakieś pytania, co jakieś wskazówki. Ważne jest, myślę, żebyśmy rzeczywiście mieli świadomość, że Pan Bóg jest z nami. Że wszystko w naszym życiu ma sens, nawet jeżeli w danym momencie nie jesteśmy tego w stanie zrozumieć, żeby nie załamywać się, żeby nie popadać w depresję, żeby nie popadać w histerię, bo Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest mocny, jeżeli będziemy się umieli na Niego zdać, to wtedy znajdziemy też i wyjście z trudnych sytuacji. To tak jak Dawid, który ufając Panu Bogu, bardzo ufając, to był bardzo wierzący król, często sam brał swoje życie w swoje ręce i majstrował tam trochę przy tym. Przede wszystkim na początku, gdzie jego życie było w niebezpieczeństwie, to się udał, uciekł przed Saulem do innego miasta, gdzie udawał głupka, gdzie udawał chorego, po to, żeby przeżyć. To jest taki Boże ekstremalny przykład, ale Pan Bóg daje nam różne talenty, różne możliwości, dał nam rozum, wydobywaną wolę po to, żebyśmy świadomie umieli przy pomocy Jego przykazań, przy pomocy Jego słowa dobrze układać nasze życie.
Jednak też piękną myślą świętego Ignacego Loyoli, a mianowicie, który mówi tak, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie.
Oczywiście, bo wiara w opatrzność Bożą nie znosi naszej aktywności i nie zachęca nas, nie powinna nas zachęcać do bierności, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli mam świadomość, że Pan Bóg jest ze mną, to też jak jeden z psalmów mówi, z moim Bogiem przeskakuję przez mury. Świadomość, że Pan Bóg się mną opiekuje, jest ze mną, powinna mnie zachęcać jeszcze bardziej do aktywności, do pomnażania talentów, po to, żeby ze swojego życia rzeczywiście wycisnąć maksimum dobra. Pan Bóg nas to tutaj postawił na ziemi, żebyśmy czynili dobro, żebyśmy wierząc w Niego budowali Królestwo Niebieskie na ziemi.
Księże doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę o Bożej opatrzności. Proszę. Bardzo prosimy o błogosławieństwo na nadchodzącą noc.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi i strzeże, prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.